To, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, to rzeczy dotyczące tego, co jest związane z naszym powołaniem i przeznaczeniem. To jest coś, co ostatnio gdzieś w sercu ja sama wałkuję, coś przychodzi z tych rzeczy do mojego serca. Jesteśmy w takim czasie po-covidowym albo znowu nowo-covidowym, bo rusza czwarta fala, tak, że wielu z nas jest zagubionych, że wielu z nas nie wie, w jakim miejscu są, do jakiego miejsca chcą iść i wielu z nas nie wie, tak naprawdę nie zna swojego miejsca. I wiesz, tak jakby ten czas tego COVID-u jakby pewne rzeczy ujawnił. Nie wiem, czy to widzicie, tak? Pamiętacie, mówiłam takie kazanie przed wyjazdem o tym, że chyba je tu mówiłam, tak mi się wydaje. Takie kazanie o tym, że kiedy opowiadałam o porcie, w którym byłam kiedyś, który był bardzo piękny, stały na nim jachty, i kiedy była tak zwana cofka, czyli cofnęło się wszystko z tego portu, tak, to nagle okazało się całe dno tego portu i okazało się, że te łódki się powywracały, a na dole były jakieś kamienie, patyki, brudy, śmieci, tak? I podobnie jest w naszym życiu, kiedy my przechodzimy przez taką cofkę, czyli cofa się ten bieg, w którym my jesteśmy, to wychodzi wszystko, co pod spodem jest, tak? Czyli w momencie, w którym jesteśmy, w momencie próby, w którym, czy w momencie trudnym, w którym jesteśmy, kiedy cofa się jakieś namaszczenie, czy jakieś rzeczy, które w nas są, to widać, co pod spodem jest. I powiem Wam, że to jest bardzo ciekawe, dlatego że ja, pracując terapeutycznie na przykład z nauczycielami, którzy zmagają się na przykład z nerwicą, też to widzę. Widzisz, nauczyciel to jest jego powołanie, jego przeznaczenie, to jest coś, w czym on żyje. I wiesz, kiedy nauczyciel ma najtrudniej? Nie uwierzysz kiedy. Taki, który się zmaga na przykład z rzeczami związanymi z nerwicą. W czasie wakacji. Wiecie dlaczego? Bo wtedy po prostu on nie ma planów. Jemu się kończą wizje, kończą rzeczy i to, co my robimy, tak, kiedy taka osoba do mnie trafia i naprawdę się tym zmaga, to ustawiamy plany na wakacje, tak, bo on bez tych planów po prostu jest zagubiony, on nie wie, co się dzieje, on nie wie, jak to wszystko wygląda, wiesz, i to też jest coś, co jest związane z naszym powołaniem i przeznaczeniem, więc my możemy zobaczyć, kiedy my mamy taką cofkę, czyli to jest dobry czas na to, żeby wykorzystać ten moment do tego, żeby przepracować rzeczy, z którymi się zmagam, tak, bo to jest moment, w którym się one po prostu odkrywają. Kiedy jesteś w bardzo dużym namaszczeniu, w bardzo dużej takiej obecności Bożej, czy po prostu w takim ferworze twojego powołania i przeznaczenia, to ty bardzo często nie zwracasz uwagi na takie rzeczy. Natomiast jak jesteś w takim momencie, kiedy to wszystko się cofa, to wszystko wychodzi. Więc to jest dobry moment, żeby przebudować rzeczy w twoim życiu. Więc, ale to, co chcę dzisiaj wam powiedzieć, to dotyczy tego, że cokolwiek Bóg zaczął w twoim życiu, bez względu na to, w jakim teraz miejscu jesteś, co się z tobą dzieje, to on i tak to dokończy, tak? Czyli to jest takie kazanie, które ma ci powiedzieć i ma mnie powiedzieć, że bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu, to jeżeli Bóg jest sprawcą rzeczy w twoim życiu, to on również je dokończy. Jedyny problem, który w tym jest, to jest taki, że my często tego nie widzimy, tak? Czyli nasze oczy takie fizyczne, one tego nie widzą, stąd przychodzi do nas bardzo dużo wątpliwości, stąd przychodzi bardzo dużo lęków do naszego życia wiele razy, tak? Lęków, czy się nie mylimy, lęków, czy coś nie tak nie zrobiliśmy i lęków związanych z tym, że być może jesteśmy wręcz nawet opuszczeni przez Boga w tym, co robimy. Wiesz, i ja pamiętam taki moment, kiedy pytałam się taty, rozmawiałam z nią, co on myśli o tym, żebym ja poszła na studia psychoterapeutyczne. Bo to mi się przyda w uzdrowieniu wewnętrznym, ale tak generalnie to ja się bardzo boję, że w tym miejscu, w którym jesteśmy jako Kościół, jako społeczność, że ja w końcu wyląduję, tak jak moje dzieci będą trochę starsze, na Tesco w kasie, tak? Bo będzie trzeba zarabiać pieniądze, robić inne rzeczy i miałam w sobie takie lęki. Co ja mam zrobić, tak? No i wtedy przyszła ta myśl, że będę studiować psychoterapię. I słuchajcie, był taki moment, ja pamiętam, jak Bóg powiedział do mnie, jeśli chcesz, to jest dopuszczalne, żebyś to zrobiła. I dla mnie to było trudne, bo on mi nie powiedział, tak, zrób to, to jest wola Boża, tylko powiedział, jeśli tego chcesz, to zrób. I to było coś, co mnie później przez kilka lat gubiło, bo za każdym razem, jak było ciężko, ja pamiętałam, że to była wola dopuszczalna, czyli taka, na którą on się zgodził, ale nie powiedział mi, tak, amen, idź, córko moja, w mocy Bożej i tak dalej, nie? I to było straszne dla mnie, tak? Więc wiecie, my mamy wiele rzeczy takich, które ja już się nauczyłam, że ja mówię do Boga tak, wiesz co, ja jestem raptus, to ja pójdę, ale jeżeli to nie od ciebie, to ty mnie musisz zatrzymać i mi powiedzieć, żebym nie szła. Ale to są rzeczy, kochani, które naprawdę są trudne w tym momencie, kiedy my nie jesteśmy pewni, tak? Bo w momencie, kiedy my nie jesteśmy pewni, to jak się właśnie dzieją jakieś trudne rzeczy, to jest najlepsza rzecz, żeby nam to podważyć, nie? Żeby nam powiedzieć, a widzisz, w co się wpakowałaś? Ilu z was, kiedy coś dobrnęli do jakiegoś miejsca trudności czy coś, stwierdziliście, pierwsze wasze myślenie to było pewnie niewola Boża, nie? I ja pamiętam, słuchajcie, jak ja się przeniosłam z Krakowa do Warszawy, w Krakowie wszystko kwitło, no to było cudne, po prostu, wiesz, 3 szkoły biblijne, kościół zaczął rosnąć, wiesz, 2 zespoły uwielbienia, 3 liderów nowych wychowanych i mój mąż nagle stwierdza, że on tu się męczy, bo on jest w sumie pastorem i że on chciałby wyjechać, a ja, wiesz, ja byłam pastorem u Wojtka jako drugi pastor, mi się tam dobrze żyło, a mój mąż powiedział, to nie jest jego powołanie, on ma wyjechać, on ma być pastorem. Ja mówię, ale ja się chętnie przesunę, możesz być tu pastorem. Nie, ja jestem pierwszym pastorem, ty jesteś drugim, więc ty ze mną też się będziesz dobrze czuła. Wiesz, no więc zaczęliśmy się wszyscy modlić, co mamy robić, nie? No i cała grupa rozeznała, że to jest Warszawa, że mamy tutaj z powrotem wrócić, nie? Ale ja jedyna miałam jeszcze Gdańsk i Łódź pod rozwagę i naprawdę nie chciałam tutaj wracać, nie? No ale rozeznaliśmy tą Warszawę, no i pierwszy rok to po prostu mój mąż robił wszystko w tym kościele. Wiesz, ja wam wyznam wam to, bo jego nie ma, więc mogę to zrobić, nie? Ale słuchajcie, on robił wszystko. Dobrze, że wtedy nie tańczyliśmy z flagami, bo też by tańczył. Także to był jedyny moment, który by tańczył z flagami. Ale on, wiesz, po prostu prowadził uwielbienie. Pamiętacie, tak? W tym, z tej sali z kościotrupem. Prowadził uwielbienie. Tam później głosił kazania, zbierał kolekty, wiesz. No po prostu wszystko, grupy domowe. Ja siedziałam. I nawet mój stary pastor mówi do mnie, Iza, słuchaj, ty jesteś taka bezużyteczna w te weekendy. Ja pomyślałam sobie, nawet ty przeciwko mnie. On mówi, nie, ja ci tylko mówię, że ja ci będę opłacać pociąg i ty przyjeżdżaj do mnie na te weekendy. Masz dalej swoje stanowisko, możesz dalej to robić. Słuchajcie, to było wielkie pokuszenie. Więc bardzo często jest tak, jak my zaczynamy coś realizować, co jest wolą Bożą dla nas, że wcale tak nie wygląda, że wszystko jest takie świetne, dobre, tak? Albo że takie miłe i wszystko będzie okej, tak? Tylko bardzo często tam jest właśnie coś takiego, że wydaje się, że nic się nie dzieje, albo wszystko jest powstrzymane, albo nic się nie zmienia, tak? I to są rzeczy, które musimy zauważać, ale musimy też zobaczyć, tak jak mówi list do Filipian 2:13, albowiem Bóg jest, który sprawuje w was chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego. Czyli Bóg daje nam chcenie i daje nam wykonanie według swego upodobania. Czyli Bóg, jeżeli dał nam chcenie, to Bóg nie zostawia nas również z wykonaniem. I my naprawdę jako ludzie wierzący czasami zapominamy o tym, że On jest również na końcu. Że jeżeli On jest alfą, to On jest również omegą. Bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu, czyli że On prostuje nasze drogi, jeśli my Mu tylko dajemy prawo do prostowania tych dróg. On nam pokazuje, co mamy robić, tak? Jeśli my tylko dajemy Mu prawo, żeby On to robił. Tak? Czyli nie ma takich rzeczy, żeby Bóg cię zostawił w jakimś miejscu i powiedział, wiesz, no sorry, po prostu jesteś na manowcach, sama tu wlazłaś, sorry, no po prostu musisz tu zostać. On, kiedy jesteśmy w jakimś miejscu, to daje nam możliwość, żebyśmy go szukali, w tym momencie daje nam możliwość, żebyśmy zawracali. Wiesz, dlaczego ja wam o tym mówię? Bo wiecie, mieliśmy gościa na obozie, o jak dobrze, mieliśmy gościa na obozie Meltari. Wiesz, to było ciekawe, bo Mel przyjechał do nas ze Stanów. Mel to jest taki człowiek, który brał udział w bardzo dawnym przebudzeniu, w którym naprawdę działy się takie znaki i cuda, że ludzie chodzili po prostu, przechodzili po wodzie, żeby iść gdzieś i modlić się o wskrzeszenia w jakiejś wiosce i nawrócenia. Więc to było naprawdę niesamowite przebudzenie. Ci z nas, którzy są już w pewnym wieku, takim jak ja, ci czytali te książki i się nimi zachwycali, tak? Także to jest taki naprawdę człowiek przebudzenia. I wiesz, myśmy nie mieli gościa na obóz, ale mieliśmy taki pokój. Ja już się nauczyłam, że jak przychodzi taki moment, że Bóg mówi, ja się o to troszczę, ty się nie musisz troszczyć, no to ja się nie troszczę. I wprawdzie jeden gość za drugim odmawiał, no i myśmy wiedzieli o tym, że wiatrołap jest fajny, nawet jak nie ma gości, nie ma co się tym przejmować, tak? Ale z drugiej strony było niemożliwe, wiecie, te przejazdy przez granicę, inne rzeczy, to w ogóle się nie mieściło. Ale nasz przyjaciel, który kiedyś pracował z pastorem Suprajsem, miał sen. I przyśniło mu się w tym śnie, że chodził po Krakowie z Melem Tari, nie? I on mówi, no to jest niemożliwe. I w końcu stwierdzi, którzy też robią podobny obóz do nas, tylko Iris, i stwierdzili, to my napiszemy do Melatari. No i Meltari, jak się dowiedział i powiedział, że pastor Supralis nie może przejechać przez granicę, to Meltari powiedział, no to takiego człowieka to ja muszę zastąpić. Tak, i Meltari przyjechał, więc myśmy byli zdziwieni, jak to wszystko się stało i cały czas myśleliśmy, no Panie Boże, jak on przejedzie przez tę granicę, to po prostu będzie jakiś cud. On mówi, ja jestem zaszczepiony, specjalnie to zrobiłem, bo wiedziałem, że będę jeździć po świecie i zobaczycie, że ja przyjadę. Także przyjechał, był. Tak, i wiesz, i ja miałam z nim dużo osobistych rozmów, on tam sobie wyznaczył sam taki stolik, wiesz, to już jest wiekowy pan, także on powiedział, tu będziemy siedzieć i w związku z tym cały obóz, czego nie lubię, siedziałam z jednym człowiekiem, tak, ale on mówił do mojego życia, tak, i wiesz, mówił trochę takich rzeczy dotyczących nas, dotyczących tego, w jakim miejscu jesteśmy, ale dla mnie taką najlepszą rzeczą dla mnie było to, że Mel w pewnym momencie powiedział do mnie coś, co mówił wcześniej do mnie Jezus, ale wiesz, no tak jak Jezus do ciebie mówi, to ty możesz myśleć, że no może to jest Jezus, a może ktoś sobie wymyślił, a może to twoja chora dusza, która jest zmęczona, sobie to wymyśliła, bo Jezus mówił do mnie, Iza, ja bardzo się cieszę z tego, co robisz, naprawdę jestem z tego zadowolony. Nie widzisz moich wad, nie widzisz moich problemów. Ja naprawdę cieszę się z tego, co ty robisz. I przyszedł Mel i powiedział, wiesz co, to i to robisz w życiu, robicie, tak, bo tam było nas trochę więcej. I Bóg jest zadowolony z tego, co robicie. Bóg jest zadowolony, że przeszliście przez presję i przejdziecie przez następne, wiesz. Wszyscy. I on mówi, i nie mówię wam tego, dlatego, że te presje przychodzą, ale dlatego, że nie ma żadnej wątpliwości, że przez to przejdziecie. I wiesz, i dla mnie to była taka fajna Boża odpowiedź, że Bóg patrzy na mnie zupełnie inaczej, na nas patrzy zupełnie inaczej niż wiele razy my na siebie. Tak? No bo wiecie, ja nie mam takiego, wcale takiego wewnętrznego świadectwa, że idę po prostu jak taran, może tak z zewnątrz mnie postrzegacie, ale ja naprawdę ważę każdy swój krok i się zastanawiam, Boże, czy ja dam siłę jeszcze pójść dalej. To jest taka moja myśl, wiesz, która się powtarza po każdym takim, wiesz, trudnym tygodniu, czy po każdej takim trudnym miesiącu, że ja myślę sobie, że ja już przecież nie mam w ogóle swojej własnej siły, żeby poruszyć się dalej, żeby wejść w następne rzeczy, nie? Ale po czym szczepuję piórka i mówię, no dobrze, Boże, jeżeli ty powiedziałeś, że mam iść dalej, to ja to zrobię. Ja to zrobię tak, jak ty mówisz, bo nie będę się poruszać swoją własną siłą, tylko będę poruszać się twoją siłą. Nie wiem, do kogo z was to mówię, ale naprawdę my potrzebujemy rozumieć to, tak, że my naprawdę rzeczy, które robimy, możemy robić w sile Bożej. Nie we własnej sile, nie we własnej mocy. I za każdym razem, kiedy ja robię i widzę, jak bardzo pewne rzeczy są we mnie nadwyrężone, to się zastanawiam, ile ja tych rzeczy robię własną siłą, a ile rzeczy robię w Bogu. I staram się wycofać z tych własnych sił, tak, żeby oddać te siły do tego, żeby Bóg działał w swojej sile. I teraz widzisz, kiedy rozmawialiśmy z Melem, ja zawsze zadaję tym naszym gościom takie pytania, co jest ważne dla nas, co mamy zrobić. Wiesz, i Mel powiedział taką rzecz, która była dla mnie nowością, ponieważ jako jeden z niewielu mówców powiedział do nas, wiecie co, wy wiecie, co macie robić. I nie musicie pytać żadnego człowieka, co on ma mówić do waszego życia, co wy macie robić w życiu. Wy dobrze wiecie, co macie robić. I nigdy nie możecie pozwolić na to, żeby jakiś inny człowiek przyszedł do tego wszystkiego, co na dzisiaj niesiecie i żeby zaczął wam mówić, co wy macie robić. On mówi, owszem, każdy może wam czegoś udzielić, tak? Każdy może dodać jakąś cząstkę, ale z uszanowaniem tego, co wy w życiu robicie. I wiesz, ja nie mówię wam tego, nie chcę mówić całego tego proroctwa, bo nie lubię mówić proroctw do siebie, znaczy zdradzać tych proroctw, ale powiem wam, że ja to mówię do was, że już jesteście tak wiekowi, przepraszam za to, tak biegnący, że wy naprawdę macie prawo do tego, żeby wiedzieć, co macie w życiu robić. I inni ludzie, no, łącznie ze mną, mogą być tylko podpowiedzią i włożeniem jakiejś cząstki do waszego życia, ale wasza odpowiedzialność, wasze niesienie tego, co ma się nieść, jest tylko i wyłącznie wasze przed Bogiem. Wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że Bóg wam zaufał. Bóg wam zaufał i wiedział, że dokonacie dobrych wyborów, i wiedział, że dokonacie właściwych wyborów, i wiedział, że nie poddacie się w pewnych momentach swojego życia, nawet jak nie będziecie mieli siły i będziecie w stanie to nieść. I powiem wam, może mi się uda dzisiaj puścić nam taki filmik, już go Jasiu przegrał, ponieważ dostałam od następnego naszego papy, czyli od brata Dawida Hogana, film z jego 50. rocznicy ślubu. Siedziałam tak, oglądając jego dzieci, jego wnuki, to wszystko, co oni robią, wiesz, jego na traktorze z wnukiem, i po prostu płakałam. Ten rano, wiesz, jak to jest z tym, codziennie rano budzi moje ucho, kiedy słucham, nie? Więc ja rano wstałam, poszłam do łazienki i tak, wiesz, tak włączyłam sobie film, bo wiem, ktoś do mnie napisał. I oglądałam ten film i płakałam 10 minut w łazience, myśląc sobie, tato, jakie cudne jest, kiedy oglądasz ludzi realizujących swoje powołanie, ale również to powołanie, wiesz, nie tylko powołanie w swojej służbie, ale również całe zaplecze dzieci, całe zaplecze wnuków, którzy po prostu w tym wszystkim są i mówią, dziadku, jesteśmy z tobą. Jesteśmy z tobą, po prostu służymy Panu, to jest najlepsze, co kochamy, i to jest super. Wiesz, no ale w każdym razie, pierwsza rzecz, która jest ważna w tym, cokolwiek Bóg zaczął w twoim życiu, to i dokończy, to jest, abyśmy postępowali zgodnie z naszym powołaniem. I wiesz, i jest taki fragment w Tesaloniczan, w drugim Tesaloniczan 1, 11, 12, w którym Paweł pisze do nas, dlatego nieustannie modlimy się o was, abyście postępowali w sposób zgodny z waszym powołaniem, aby Bóg dał wam moc do wykonania tego, co zamierzacie i czego już się podjęliście. Są to bowiem czyny będące skutkiem waszej wiary. Postępując tak, oddajcie chwałę naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. A On otoczy chwałą również was. Wszystko to jest możliwe wyłącznie dzięki łasce okazanej nam przez naszego Boga oraz Jezusa Chrystusa. Czyli widzisz, dla mnie tu jest jest kilka ważnych rzeczy w tym fragmencie. Pierwsza to jest taka, że mamy zawsze postępować zgodnie z powołaniem. Wiesz, ja jestem wychowana na takim nauczaniu, które mówi, że najbezpieczniejsza jesteś w swoim powołaniu, nawet jak tam jest niebezpiecznie. Jeżeli realizujesz swoje powołanie, to i tak to jest najbezpieczniejsze miejsce dla ciebie. Natomiast jeżeli wyjdziesz poza obręb swojego powołania, będziesz zupełnie w innym miejscu, to nawet jak będziesz czuła się bezpiecznie, to wbrew pozorom nie będzie to bezpieczne miejsce dla ciebie. Tak? Czyli jeżeli jesteś w tym, do czego jesteś powołany, do czego Bóg cię przeznaczył, to jesteś tam najbezpieczniejszy. Dlaczego? Dlatego, że tam Bóg uruchomił wszystko, co miał, abyś mogła to realizować i abyś mogła być bezpieczna. I tam, co więcej, już są Jego moce uruchomione do tego, czyli aniołowie, czyli ci, którzy mają cię wesprzeć, żeby na twojej drodze stanąć i żeby z tobą być. Widzisz, ja powiem taką prostą rzecz dotyczącą wiatrołapu. Ja nie wiem, jak to jest, ale co roku zawsze mamy taki moment, w którym siadamy z Łukaszem i myślimy tak, jedzie tylko dwóch muzyków. Nie, to mówi Łukasz, który dźwiga cały obóz, a ja mówię, nie martw się, bo nigdy to się tak nie skończyło, że dojechało z nami tylko dwóch muzyków, tak? Zawsze oni się pomnażają i są, tak? I Łukasz mówi, no to co będziemy robić? Ja mówię, no to będziemy czekać, chyba że chcesz, to będziemy do kogoś dzwonić, tak? No więc jak już obdzwoniliśmy tych, do których wymyśliliśmy, żeby zadzwonić i którzy nam nie odpowiedzieli, to okazało się, że ten telefon musiał wykonać również Bóg. No i okazało się, że wylądowaliśmy na wiatrołapie z trzema liderami uwielbienia, tak? Z dwoma świetnymi gitarzystami, tak? Z pianistami trzema, tak? Którzy stwierdzili, no my chcemy jechać, tylko potrzebujemy miejsca. I nagle się okazało, że Bóg się zatroszczył o wszystko, już nie mówiąc o naszym Łukaszu, który stwierdził, ja chcę to nagłośnić i przywiózł taki wielki sprzęt, że to jest w ogóle 1/3 tego, co my tu mamy w kościele, tak? Wiesz, więc jak tata coś robi, jak tata robi jakieś dzieło, czy to jest dzieło pod tytułem Wiatrołap, czy to jest dzieło pod tytułem Zbyszek, czy Asia, tak? To Pan Bóg do tego uruchamia wszystko, co jest mu dane, co jest mu możliwe, żeby to dzieło realizowało jego następne dzieło, tak? Czyli jesteśmy dziełem Bożym i jeżeli postępujemy tylko zgodnie z naszym powołaniem, to Bóg współdziała z tym. Tak? I to nie jest tak, żebyśmy od razu rozumieli, że On nie współdziała z naszym powołaniem wtedy, kiedy my realizujemy inne, ale Bóg odpowiada tylko za jeden rodzaj powołań, za jeden rodzaj wizji swoich własnych. tak? Czyli on za nimi stoi. Więc dlatego potrzebujemy postępować i nauczyć się postępować zgodnie z jego powołaniem, z naszym przeznaczeniem, tak? Rozumiejąc jednocześnie w tym samym momencie, tak, że wszystko, co będzie się realizowało w tym, i tak będzie się realizowało tylko i wyłącznie dzięki jego łasce. Wiesz, jak człowiek ma 20 kilka lat, ma ktoś tutaj tyle lat? O, cudnie. A 30 ktoś ma? 30 ktoś ma? Cudownie. To ma jeszcze takie przekonanie, że naprawdę on jest, 30 mogą mnie sprostować, gdyby co, tak? Ale ma takie przekonanie, że naprawdę on ma tyle siły, że on targnie po prostu traktor, wiesz, i przesunie go o 50 metrów nawet, nie? Jak człowiek przechodzi w takim momencie, w którym zastanawia się, czy mgła mózgowa, którą ma, jest kwestią menopauzy, COVID-u, czy niedoczynności tarczycy, tak? I zaczyna myśleć sobie, że Panie Boże, to za dużo tych wizji, co do sił, które mam, tak? I zaczyna naprawdę myśleć, chyba jeszcze żyję, bo wiem, że mam wszystkie kości, tak? To w tym momencie naprawdę zdaję sobie z tego sprawę, że Panie Boże, wiesz, to wszystko jest cudowne, ale chyba jednak z tym powołaniem i z tym przeznaczeniem, to albo to jest dla kogoś innego i niosę wizję innych, tak? Albo musisz coś z tym zrobić, żeby moje siły naprawdę się pomnożyły, jak u orła, tak? Jak to Austin w swoich kazaniach głosił. I wiesz, ostatnio dostałam też od Papy Dawida film, w którym ja namawiałam go, żeby on jednak przedarł się do Polski. A on mi powiedział, że on robi nowy projekt, czyli nowy projekt, tak? I wysłał mi film wielkiego centrum modlitwy, które buduje. Ja pomyślałam sobie, no, żeby w tym wieku budować centrum modlitwy z pokojami, to pomyślałam, to może on mnie tam zaprasza, żebym ja tam pojechała, tak? Ale później przypomniałam sobie, że on mówił o trzeciej fali, która przychodzi na ziemi, która powoduje, że ci ludzie, którzy już są wiekowi, ja jeszcze się do nich nie zaliczam jednak. Tak, że oni mają biec z nowym pokoleniem, tak, że oni dostają taką falę wzmocnienia od Boga, aby biec w nowym powołaniu i w nowym przeznaczeniu, w tym, co będą nieść młodzi. Więc wiesz, może was dogonimy, wy, którzy jesteście młodzi, a może was będziemy przeganiać, bo my idziemy w tym nowej fali, ale tylko z jednego powodu, bo nie mamy wyjścia, nie da się inaczej. Tak? Ale dobra, wracając do tego, ja naprawdę myślę, że to jest bardzo ważne, żebyście wy, którzy tam siedzicie z drugiej strony, żebyście zaczęli szukać tego, co jest waszym powołaniem, co jest waszym przeznaczeniem. Ja tu nie mówię o powołaniu w kościele nawet, żebyśmy się dobrze rozumieli, ale o powołaniu w królestwie, bo przychodzi taki czas, że naprawdę będziesz tylko bezpieczny w takim miejscu, które jest dla ciebie okiem cyklonu. Tak? Czyli w takim miejscu, w którym będziesz wiedział, że będziesz narażony na ataki nieprzyjaciela, bo diabeł nie lubi tych, którzy realizują Boże powołanie. Prześledź sobie, jest dużo fragmentów o ludziach, Bożych ludziach, którzy zaczęli realizować Boże powołanie i od razu zaczęły się prześladowania. No najpiękniejszym jest Józef, tak? No po prostu cudny naprawdę. Jak już tylko ogłosił światu, że kim on jest i co będzie robił, no to najpierw wylądował w studni z taką możliwością, że będzie zabity, tak? Później został sprzedany, a później jak zaczął się odbudowywać, tak? I zaczął służyć Potyfarowi, to został posądzony o grzechy seksualne i zamknięty w więzieniu. No ładny początek realizacji powołania i bycia w woli Bożej. No myślę, że nikt na tym miejscu jeszcze do tego miejsca nie doszedł, tak? Ale wiecie, to jest taki moment, w którym my możemy rozumieć, że jeżeli jesteśmy w centrum Bożego powołania, to Bóg wyciągnie nas, tak jak wyciągnął Piotra z więzienia, tak jak wyciągnął Pawła, tak? Ale to jest też taki moment, w którym naprawdę musimy zbadać nasze postępowanie i zobaczyć, czy nasze postępowanie jest zgodne z tym powołaniem. I w tym badaniu tego postępowania naszego jest również miejsce, w którym jesteśmy, tak? Czyli miejsce naszego zamieszkania, miejsce naszego służenia, tak? Czy nasza społeczność, w którym jesteśmy, to też jest częścią zbadania naszego powołania. My musimy wiedzieć, że naprawdę jesteśmy w dobrym miejscu. I wiecie, to jest też taki niesamowity czas, kiedy różni ludzie się przemieszczają, tak? Musimy być na to gotowi i musimy to rozumieć. Niektórzy się przemieszczają, ponieważ niestety są zwiedzeni tym, że gdzieś będzie super, cudownie, że tam będą realizować swoją służbę, tak? Ale niektórzy się przemieszczają, dlatego że wiedzą, że to jest od Boga ich miejsce do przełożenia się, ich miejsce do przemieszczenia się i ich miejsce do służenia. I wiesz, spotkałam się ostatnio z takimi, niezależnie od siebie, z dwoma takimi ludźmi, którzy w niesamowity sposób zostali na wiatrołapie podniesieni przez Pana Boga kilka lat temu. To byli tacy ludzie, którzy wiele lat żyli z Bogiem, ale w pewnym momencie się kompletnie jakby tak rozbili i tak chodzili do kościoła, chodzili, nie wiedzieli co, tak chodzili, wiesz, gnuśnieli, że tak powiem. No i na tym wiatrołapie przez kilka lat Bóg ich naprawdę tak podniósł, mieli takie spotkanie z Bożą obecnością, że kompletnie się zmienili. I wiesz, ja w tym roku doznałam szoku, bo obaj ci ludzie wyruszyli w jakieś podróże. W wypadku obydwóch, to ja bym powiedziała, wiecie co, ale chyba się pomyliliście. Jeszcze z jedną przeprowadzką, jak mnie słuchasz, to po prostu prawie, że pomyślałam, nie, no do takiego miasta się przeprowadzać, w takie miejsce jechać, ja bym tego w życiu nie zrobiła. Naprawdę, ale później pojechałam na moją górę patrzenia, czyli pojechałam na górę szybowcową, usiadłam tam. I kiedy usiadłam i popatrzyłam na perspektywę, to Bóg do mnie powiedział, widzisz, czasami jest tak, że ja przemieszczam pewne osoby do miejsca ich przeznaczenia. I czasami to jest miejsce o takim twardym gruncie, że tylko takich ludzi mogę tam przemieścić. I on mówi, nie martw się tym, że człowiek, który był gdzieś daleko od Boga, został do niego nawrócony, że właśnie to on jest posyłany w takie miejsce. Czy to jest polityka, czy to jest jakieś trudne miasto, bo właśnie ta osoba jest odpowiednio gotowa, żeby wyruszyć i podjąć wyzwanie do takich miejsc. Więc to też jest do ciebie, że czasami twoim zadaniem jest to, żebyś do swojego powołania wyruszył. Dlatego, że Bóg w tym miejscu, w którym jesteś, może nie móc wyruszyć cię do twojego powołania sam. Zauważ, że nie było takiego miejsca, w którym Bóg popchnąłby Abrahama tak i powiedział mu, daję ci kopa. Albo Bóg powiedziałby, tam Szadrachu, zadzwoń do Abrahama i powiedz mu, żeby on wyruszył z tego Ur Chaldejskiego i powiedz mu, że tam będziesz mu błogosławił, żeby on wyruszył. Takie momenty bardzo często kończyły się źle. Tak? Czyli to ty musisz zdecydować się, żeby wyruszyć do swojego powołania i przeznaczenia. Nie licz na to, że ktoś cię wyciągnie. My czasami przemieszczamy się w jakieś miejsce, myśląc, że ktoś nas do jakiegoś przeznaczenia, do jakiegoś powołania pociągnie. Tak? Albo że ktoś jakąś pracę zrobi za nas. I później okazuje się, że zupełnie po prostu lądujemy w miejscu, w którym nie powinniśmy być. Jak my, kończyła się nasza praca tu w Warszawie, wiedzieliśmy, że nie jesteśmy ludźmi walki, nie chcemy tu dłużej być. Kościół został przekazany człowiekowi, który chciał ten kościół prowadzić i o niego walczył, który go rozbił. Ja zaczęłam się modlić o dom i przyjechał do nas człowiek i powiedział, słuchajcie, jest kościół do poprowadzenia, ja bym was tam widział. My się znaliśmy wiele lat, on był takim apostolskim sercem, tak? Chcę, żebyśmy tam pojechali. Myśmy się zaczęli modlić, tak? No i przenieśliśmy się do Krakowa. Tak? Gdzie mieliśmy prowadzić kościół. Ale jak przenieśliśmy tego Krakowa, to okazało się, że pastor, który przed nami tam był pastorem, jednak postanowił dalej być pastorem w tym kościele. Więc ja się przez pół roku zastanawiałam, co ty, Panie Boże, nam zrobiłeś, że nas tak podkusiło, żebyśmy tam pojechali, kiedy zostaliśmy bez środków do życia, a tu się okazało, że pastor kościoła wrócił i postanowił być pastorem. I nagle okazało się, że myśmy się musieli ze sobą zderzyć. I powiem ci, że zderzenie mojego męża, wiesz, bulteriera, z tym pastorem bulterierem, to było po prostu, ja już to było na zagładę. Ale Bóg naprawdę miał dla nas rolę w tamtym miejscu do odegrania i Bóg naprawdę miał dla nas miejsce do odegrania. I okazało się, że kroczek po kroczku zaczęliśmy budować 3 szkoły biblijne, zaczęliśmy się poruszać do 3 miast i że przez te 2 lata, gdzie tam mieszkaliśmy, ponad 500 osób pokończyło szkoły biblijne. Tak? Czyli takie, które mówiły o Bożej sprawiedliwości, Bożej wolności. Ale powiem wam, jak ja tam pojechałam, to ja byłam tak rozbita, że ja tam pojechałam prowadzić biznes, tak? A stwierdziłam, że mój mąż dalej będzie jeździł i usługiwał. Ja nie miałam ochoty więcej na kościół. Ja nie miałam ochoty więcej na ludzi. Tak byłam doświadczona, tak byłam pobita przez to, co tutaj się stało, przez to, że tak naprawdę z dnia na dzień straciliśmy wszystko, bo nie chcieliśmy dzielić kościoła ani ludzi, nie chcieliśmy walczyć, więc wyjechaliśmy. Wiesz, więc przeżyliśmy straszne odtrącenie. Taki stary pastor, kiedy zobaczył mojego męża, mówi, po takich rzeczach to się nie wracasz do służby więcej. Więc ja stwierdziłam, o nie, tak nie będzie, ja się będę modlić. Co jak co, ale on niech wraca. Ja nie mam takiego pomysłu na powrót. Ja nie mam takiego pomysłu, żeby więcej służyć Bogu, bo ja tak zostałam zraniona przez ludzi. Opowiadam wam o sytuacji sprzed 20 lat, kochani. Nie o jakiejś nowej, tak? Ale specjalnie do niej wracam, bo do niej można już wracać, tak? W każdym bądź razie pamiętam, że więcej. Ile my jesteśmy w Warszawie? 23. 24, no 25 lat. No, ale w każdym bądź razie ja pamiętam, że zaczęłam szukać tam pracy w szkoleniach, bo w szkoleniach pracowałam i naprawdę dostałam świetną propozycję w jednych szkoleniach. Miałam pracować jako koordynator na całą Europę. Wtedy szłam, pamiętam sobie ulicą i myślałam sobie, wow, ale praca, Ty Boże o mnie dbasz. Nareszcie po prostu będę naprawdę szła w tym miejscu, będą mi płacili za to, co robię, będę naprawdę bezpieczna w tych wszystkich rzeczach. A Kościół, no, będę żoną pastora, będę do niego chodziła. Wiecie, my żony pastora mamy takie momenty, w których myślimy sobie, fajny ten Kościół, ale jakby go nie było, nic by się nie stało. Szczególnie jak jesteśmy nadwrażliwcami. W każdym bądź razie, więc ja szłam sobie na tą rozmowę, ona miała być po angielsku, też była trzecia z kolei rozmowa, panelowa, tak, także wszystko było spoko. Tylko niespoko było to, że stanęłam przed pewną wystawą. Przed wystawą, na której coś tam było, sprawdzałam, jak wyglądam, poprawiłam makijaż, poprawiłam garsonkę, wszystko tak. I nagle Duch Święty przyszedł i mówi do mnie, czy chcesz jeszcze realizować swoje powołanie? W moim sercu nie było odpowiedzi. W moim sercu była rana. W moim sercu była niechęć. I on ponownie zapytał, czy chcesz jeszcze realizować swoje powołanie? I ja odpowiedziałam bardzo omijająco, mówiąc tak, będę wspierała mojego męża, będę się modliła, będę wspierała tutaj wszystkich, może nawet będę prowadziła uwielbienie, może nawet rozwinę to wszystko. Ale tak stałam przed tą wystawą, stałam i pamiętam, w pewnym momencie powiedziałam, oczywiście, że będę. W tym całym moim złamaniu, w tym całym moim takim zmęczeniu powiedziałam, oczywiście, że będę. I słuchajcie, to nie było takie, tak, jasne, super, to było takie słowo wynikające z przekonania, którym przyczyły wszystkie emocje, którym miałam. Ale Bóg usłyszał moje słowo, nie dostałam tej pracy. Dostałam inną na ten czas, jeszcze propozycja była jeszcze ciekawsza, z której też musiałam zrezygnować, ale słuchajcie, kiedy rozmawiałam później w tej rozmowie i wszystko wyglądało na to, że będzie okej, tak, bo jakby już zostałam jedyną osobą, która tam miała być kwalifikowana do tego, nagle się okazało, że wszystko zostało zatrzymane. I wiesz, jest cena do zapłacenia, aby pozostać i postępować zgodnie ze swoim powołaniem. Bo jeżeli postępujemy zgodnie ze swoim powołaniem, to nie tylko nie realizujemy tego na lewo, tak? Czyli wchodzimy w przymierza, które są nie nasze, realizujemy rzeczy, które są nie nasze, ale również po prostu, jeżeli wypełniamy to powołanie, to rezygnujemy z rzeczy, które być może dawałyby nam więcej satysfakcji i więcej możliwości działania. I taką realizacją naszego powołania są nasze dzieci i nasze rodziny. Dlatego, że my, którzy jesteśmy mamami, my bardzo często mamy taki okres w naszym życiu, kiedy po prostu rezygnujemy z jakichś naszych wizji dotyczących albo kariery zawodowej, albo jakichś naszego służenia Panu Bogu, które też jest jakimś przepychaniem się, bo mamy dzieci. I bardzo często w tym momencie jakby mamy takie miejsce umierania. No ale co teraz? Kiedyś pięknie śpiewałam, kiedyś głosiłam słowo, a teraz? Kiedyś byłam misjonarzem. Tak, jeździłam po całym świecie, Afryka, Afganistan, a teraz mam dziecko. No, ale hello, ale chyba je chciałam. Chyba to było moje marzenie, żeby mieć męża i żeby mieć dzieci. To ja nie wiedziałam, że to tak będzie, tak? I to jest taki moment, w którym ja zostaję przy moim powołaniu, ale jednocześnie wchodzę w takie miejsce, w którym moje powołanie umacniam przez to, że umacniam je poprzez swoją więź z Chrystusem. Tak, czyli ja, słuchajcie, w tym momencie, kiedy miałam jedno dziecko, adoptowaliśmy córę, tak, to ja pomyślałam sobie, ja nie wiedziałam, że to tak będzie wyglądać. I pomyślałam sobie, może ty naprawdę nie dawałeś mi tych dzieci, bo wiedziałeś, że ja sobie nie poradzę. Wiesz, i dla mnie było najgorsze to, że ja sobie nie mam w ogóle problemu, żeby jechać gdzieś na krańce świata, nie mam problemu, żeby zrobić wielką konferencję, ale ma problem z tym małym, co tu biega. Ja nie umiem tego ogarnąć w ogóle. Wiesz, i przechodziłam takie katusze i myślałam sobie, chyba się pomyliłam z tym powołaniem, z tymi wszystkimi rzeczami. I miałam taką myśl, chyba będę teraz umierać. Nie? Ale później pomyślałam sobie, ale przecież to jest piękne, przecież sama tego chciałam. Przecież całe to spotkanie tego mojego dzidziusia, to jego znalezienie na krańcu, drugim krańcu Polski, to jest cud od Pana Boga. Przecież samo to, że ja zostałam mamą w ciągu 3 miesięcy, a nie w ciągu 1,5 roku urojonej ciąży, tak? I zostałam takiego malucha, to jest cud od Pana Boga, z czym ja będę dyskutować. Wiesz, i okazało się, że jest taki moment w naszym pójściu za powołaniem, w naszej realizacji powołania, i w tym wypadku podaję za przykład macierzyństwo, tak? W którym postępowanie zgodnie z naszym powołaniem jest nie baniem się tego, że to, co teraz się dzieje, jest zaprzeczeniem naszego powołania, przeznaczenia. A to, co się teraz dzieje, jest czymś, co nas bardzo doskonale i dobrze przygotuje do tego powołania i przeznaczenia. Macierzyństwo jest bardzo trudną rzeczą. Gdyby Bóg mi nie powiedział, że nawet jak zrobię 50%, to On resztę uzupełni, a w mojej takiej determinacji, jak powiedziałam Mu, jak ja zrobię tylko 20%, to ty uzupełnisz 80 i moi dzieci nie będą zranione. I Bóg powiedział jasne. I to mnie tak wyluzowało, że ja pomyślałam sobie, że Bóg jest ze mną w tym przeznaczeniu, w tym powołaniu, ale jednocześnie zrozumiałam, że to moje powołanie macierzyństwa, że ono mnie przygotuje do następnych rzeczy w moim życiu. Tak? Więc to, co wiele razy w twoim życiu się dzieje, czy to jest macierzyństwem, uwaga, czy to jest samotnością, tak? Czy to jest jakąś pracą, która jest trudna, jeżeli tylko zaczniesz oddawać to Bogu, to przygotuje cię do realizacji Bożego powołania, w którym jesteś. Tak? Czyli te, wbrew pozorom, te wszystkie trudności, one również przygotują cię do tego, żebyś wszedł w swoje przeznaczenie i w swoje powołanie. Żebyś mógł w to wejść, żebyś mógł wejść w następne miejsca, które Bóg ma dla ciebie. Tak? I widzisz, przeczytam już Tesaloniczan. Okej, dobra, i nawet przeleciałam dalej. Okej. I pamiętam taki moment, kiedy chodziłam po łąkach, był COVID i ja tak myślałam sobie, Panie Boże, mnie jest bardzo dobrze z Tobą, ja tutaj na tych łąkach jestem, ale czy to już jest reszta mojego powołania? Czy to już jest wszystko, co ja mam realizować? Ja wiem, że ja teraz muszę ludzi namawiać do relacji z Tobą, że muszę o tym mówić, że muszę mówić, że to jest jedyna możliwość, żeby oni byli z Tobą, bo w tych czasach, w których żyjemy, nie da się żyć inaczej, niż mając osobistą więź z Tobą i realizując to, co chcesz, będąc z Tobą. Więc chodziłam po tych polach i pamiętam, Pan Jezus przyszedł do mnie i mówi do mnie, wiesz, ale to, że nic się nie dzieje na ziemi, nie znaczy, że nic się nie dzieje w niebie. I dla mnie to była taka prosta odpowiedź. To, że nic się nie dzieje w świecie rzeczywistym, w którym żyjemy, nie znaczy, że tak samo jest w niebie. Niebo cały czas się porusza, przygotowując wszystko do miejsca, w którym wejdziesz w swoje przeznaczenie i w powołanie. Niebo cały czas pracuje, otwierając drogi tam, gdzie mają być otwarte i zamykając je tam, gdzie mają być zamknięte. Więc tylko jesteś w miejscu, w którym wiesz, że masz być, tak? To niebo cały czas się porusza, aby doprowadzić do miejsca, kiedy droga okaże się już otwarta, tak? I Pan Jezus do mnie powiedział wtedy, wiesz co, musisz wstąpić do mnie, bo zobaczysz, że z mojej perspektywy rzeczy wyglądają zupełnie inaczej niż z twojej. I kiedy mnie tak kilka razy przeciągał, pokazując mi swoją perspektywę i pokazując mi moją, to ja bardzo wyraźnie poczułam, aha, czyli to jest ta różnica. Czyli to, co ja w moim życiu uważam za nie do przejścia, to, co ja w moim życiu uważam za nie do zrobienia, to dla ciebie to wygląda zupełnie inaczej. Czyli to, co ja uważam za zamknięte drzwi, to dla ciebie to wygląda zupełnie inaczej. I widzisz, jedyny problem z tymi zamkniętymi drzwiami jest taki, że my bardzo często wtedy wchodzimy w takie miejsce przeklinania siebie lub Boga. Tak, takie miejsce, w którym okoliczności dyktują nam, że my się pomyliliśmy albo że robimy coś złego. Job był w takim miejscu. Job był w takim miejscu, kiedy wszystko w jego życiu się zawaliło i kiedy Job cały czas był twardy, nie, Bóg jest dobry, Bóg mnie prowadzi, nie, ja nic złego nie zrobiłam, ale doszedł do takiego miejsca, w którym ludzie, którzy do niego mówili, on zaczął im wierzyć. Tak? I wtedy to był ten moment, w którym po prostu Job zaczął wątpić i powiedział, może faktycznie to jest źle. Może faktycznie ty jesteś Bogiem, który nie chce mi pewnych rzeczy dać. Może faktycznie ty jesteś Bogiem, który spowodował te wszystkie krzywdy. Może faktycznie to wszystko tak jest, tak? Ale ponieważ był człowiekiem, o którym Bóg mówił, pokażę ci mojego syna Joba do diabła, tak? Pokażę ci mojego syna Joba, pokażę ci, jaki on jest. to był człowiek spotkania, bo jak wywalił te wszystkie swoje wątpliwości, wywalił te wszystkie swoje żale, to Bóg zaraz się pojawił i zaczął do niego mówić, czy ty byłeś przy stworzeniu, czy ty byłeś przy tym, czy ty byłeś przy tym, czy ty naprawdę możesz mi mówić, że wiesz wszystko o mnie. I wtedy Job powiedział te znane słowa, które są przecudnymi słowami i przecudnymi słowami proroczymi o Mesjaszu, które na pewno pamiętacie, tak? Ja wiem, że mój Zbawiciel żyje. W Starym Testamencie tak zwanym, tak, Job wymawia słowa, ja wiem, że ty żyjesz. Czyli on w tym swoim spotkaniu z Boga, on ujrzał Mesjasza. Mesjasza, który go wyprowadza z tych sytuacji, w których był. I podobnie jest z nami, kiedy my jesteśmy w takim miejscu, w którym jest nam ciężko, w którym pewne rzeczy są jakby zaprzeczeniem realizacji Bożego powołania, tak, to Bóg jest najlepszym miejscem, żeby te nasze wątpliwości, te nasze rzeczy wypowiedzieć. Bóg jest najlepszym miejscem, żeby mu powiedzieć, ja nie widzę, żeby coś się działo. Ja nie widzę, żeby po prostu rzeczy się posuwały. Ja nie widzę, żeby to dobrze wyglądało. Dla mnie to wygląda bardzo źle. Ja ostatnio rozmawiałam z jednym liderem i on mi mówił, wiesz, ja doszedłem do takiego miejsca, że ja już muszę pogodzić już z tym stanem faktycznym, w którym ja jestem. Że ja już więcej nie zrobię. Że może to była jakaś moja pycha i duma, że ja próbowałem coś zbudować, czego Bóg nigdy nie chciał zbudować. I wiesz, moja pierwsza myśl to była taka, może zanim podważysz te wszystkie rzeczy, zanim podważysz to oskarżając siebie, tak, bo my oskarżamy albo siebie, albo Boga, tak, o to po prostu, że to nie jest to, że to dzieło, które zacząłeś, nie jest od Boga, zanim to wszystko podważysz, to może będziesz łaskaw spotkać się z Bogiem i zapytać się Go o to. Tak? Czyli w momencie, kiedy przechodzimy przez trudne sytuacje, w momencie, kiedy nie rozumiemy, co zrobić, to nie jest moment do szukania rady człowieka, tak? To nie jest moment do szukania tego i tego rady, to jest moment do szukania Boga i spotkania z Nim lub do słuchania Słowa Bożego. I powiem wam, nie wiem, czy pamiętacie takiego już nieżyjącego kaznodzieje cudnego, który przyszedł, przyniósł ruch wiary do Polski, nazywał się Olszewski. Frank, no właśnie, po prostu imię mi uciekło. W każdym razie ja pamiętam taki moment, w którym ja od Franka dużo się uczyłam. Myśmy jechali wtedy na konferencję, naprawdę on miał taką prostotę w takim słuchaniu Boga. Ja pamiętam, jechaliśmy na konferencję do Uppsali. Wiecie, to jeszcze były takie czasy trochę komunistyczne, więc takie to wszystko było, wiesz, my tam pieniędzy nie mieliśmy nic. I Frank czytał ulotkę na temat tej całej konferencji i mówi do pastora, który nas wtedy wiózł, tak, który był takim trochę kombinatorem, wiecie, taki zawsze wypłynął do góry, nie? I on mówi do niego, wiesz, bo ja czytam tą ulotkę i tu jest napisane, że o 8 rano jest spotkanie i później jest napisane, że o 9 rano jest spotkanie i później jest napisane, że o 11 rano jest spotkanie, później jest napisane, że jest tylko 1,5 godziny przerwy i później jest napisane, że jest spotkanie o godzinie 15 i później jest napisane, że jest spotkanie o 16 i o 18 i o 20. Powiedz mi, czemu ta konferencja jest tak naładowana? To na jakie spotkania ja powinienem pójść? A ten pastor, wiesz, luzak, mówi, wiesz, co ty się, Frank, przejmujesz? Po prostu pójdziesz tam, gdzie chcesz, nie? I jak pójdziesz, a resztę sobie będziesz leżał na łące, albo może zwiedzisz trochę tą Uppsalę, albo coś zrobisz, tak? Dlaczego ty się w ogóle nad tym zastanawiasz? No i Frank, jak to Frank, słuchając tej osoby, powiedział, aha, No i ponieważ my musieliśmy samochodem przemieścić się na prom, no bo to w tamtym czasie nikt nie miał pieniędzy na latanie, w ogóle prom to był wyzwaniem, tak? No więc po tym promie, tak, rano wsiadamy wszyscy do samochodu, no i Frank taki rzeźwy, wiesz, godzina 5 rano i Frank mówi, wiesz co, ja tak sobie w nocy analizowałem to, co ty mi powiedziałeś. I jak tak sobie analizowałem, to przypomniał mi się fragment, że Jezus, jak miał uczniowie chcieli pójść na święto do Jerozolimy, to Jezus im powiedział, że On na to święto z nimi nie pójdzie. Ale później jednak po jakimś czasie zdecydował się, że On jednak na to święto pójdzie. Więc ja myślę, że jak On najpierw nie chciał, a potem się zdecydował, to chyba jemu go Bóg przekazał, żeby On na to święto poszedł. I wiesz, ja jak czytam to Pismo Święte, to ja widzę, że jak on poszedł na to święto, to on już był na wszystkich spotkaniach, które tam były. Ja wam powiem, że ja leżałam na podłodze ze śmiechu, ponieważ ten pastor, który był takim kombinatorem, on siedział z rozdziawioną buzią, a Frank po tym, jak zapytał się o radę człowieka, miał odpowiedź od Pana Boga. Ale wiesz, mnie to dużo nauczyło w tamtych czasach. Mnie to nauczyło tego, że nie zawsze człowiek, który daje ci radę, jest człowiekiem rady. Tak? I bez względu na to, kochani, czy to jest człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy, bo ten pastor, z którym on rozmawiał, to nie był młokos. To był człowiek już wiekowy, który też miał po prostu swoje poglądy, ale nauczył się tak sobie z nimi radzić, tak? Ale nie były to odpowiedzi od Boga. I widzisz, ja mam takie wrażenie, że my czasami pomijamy, i tu sobie przeskoczę w swoim kazaniu, pomijamy to, że rada człowieka może być dla nas zwodnicza. Zapominamy o tym, że pytanie Boga i szukanie w Jego Słowie, to co my powinniśmy zrobić, jest tutaj naprawdę taką bardzo ważną rzeczą, tak? Bo widzicie, jeżeli ja patrzę na wywiadowców, którzy byli wysłani do Ziemi Obiecanej, to ja widzę, że nie 12 miało od Boga odpowiedź właściwą, ale tylko 2. Pozostałych naprawdę mówiło cuda niewidy, o lękach, strachach, o rzeczach, które mogą się spotkać. I nawet jak widzę króla, tak, u którego więźni był Daniel, pamiętacie ten moment, kiedy król wezwał różnych proroków, tak, i wszyscy mi prorokowali, co będzie się działo. I dopiero przyszedł Daniel i powiedział coś, co jest prawdą od Pana Boga. Więc bez względu na to, czy ty się pytasz proroka, bez względu na to, czy ty się pytasz dojrzałego pastora, bez względu na to, czy ty się pytasz ludzi, którzy są twoimi współbraćmi i twoimi siostrami, to i tak obowiązuje nas zasada 2 albo 3 świadków. I obowiązuje nas zasada pytania i słuchania Boga. Job został wkręcony przez swoją własną żonę i przez przyjaciół. Tylko jeden z tych przyjaciół, i to ten najmłodszy, ja też bym go nie słuchała. Mówił prawdę, słuchajcie. Ten najmłodszy. Słuchajcie, a to mnie uczy tego, że my powinniśmy słuchać naszych dzieci. I powiem wam teraz przykład. Mój syn zdawał teraz do liceum. Ja się modliłam do Pana Boga, Panie Boże, jak ty po prostu masz dla niego to liceum, do którego on ma jeść, to ty mnie pokieruj. Ale wiesz, co innego jest, jak wiesz, co jest dobre, a co innego, jak nie wiesz, co jest dobre. Ja wiedziałam, że on ma marzenie, żeby pójść do takiego liceum, gdzie będą konkretne kierunki, ale jednocześnie wiedziałam, że jeżeli chodzi o emocje, jeżeli chodzi o to, co ja myślę, to ja bym go wolała zostawić tam, gdzie on jest. Tak? Ale zawsze sobie myślałam, Panie Boże, a może to będzie tak, że on tam pójdzie, a za 2 miesiące ja tak go przerzucę tam, gdzie będę chciała go przerzucić. Tak? Niech on sobie ten wyścig wygra. Ale słuchajcie, mój syn miał sen. I w tym śnie śniło mu się, że zdaje egzamin i na tym egzaminie była konkretna kobieta i powiedział, że ten egzamin jest 24. A wiesz, ja tak to zostawiłam, mamo, czy ty wiesz, co to jest, bo ta pani była w takiej czarnej sukience z perłami, czy to, co to ma być, ja nie wiem, co Pan Bóg mi chciał przez to powiedzieć. I wiesz, myśmy przebrnęli przez to, że mój syn pomimo wysokiej dość średniej nie dostał się w pierwszym jakby tym rzucie do tego liceum, które tam sobie zaznaczył, tak? Bo zaznaczył chyba zbyt mało, nie wiem, albo naprawdę wiem, tak? A druga rzecz była taka, że w drugim rzucie dostał się do takiego liceum, do którego jakbym go nigdzie nie dostała, nie wysłała. A my już byliśmy po rozmowie u pani, która miała specjalny ubiór, tak? Na który ja nie zwróciłam uwagi i która powiedziała, że do tego liceum będziemy przyjęci. I dopiero wtedy, jak my byliśmy do tego przyjęci, ja się zastanawiałam, jak to teraz będzie, to ja przypomniałam sobie, co to jest 24. A 24 to jest Boży zarząd. Dlatego mamy 24 starców. Bóg, zanim to wszystko się stało, on już do mnie mówił przez mojego syna, którego ja nie słuchałam, że to jego wejście do liceum jest pod Bożym zarządem. Że to Bóg go przesunie w te miejsca, w które ja mam, które on go ma, i ja nie muszę się o to martwić. Więc jeżeli my lekceważymy tych, którzy są młodzi w tym, co Bóg do nich mówi, to możemy pominąć Bożą wolę w pewnych rzeczach. Pamiętacie proroka, do którego przemawiał osioł? Tak? Czyli osioł nie chciał pójść do pewnego miejsca. Tak? Dlaczego nie chciał pójść? No bo po prostu stał przed nim anioł. Tylko pytanie, jak to było, że anioła widział osioł, a nie prorok. Wiesz, więc podobnie może być z nami w momentach presji. W momentach presji, w momentach przechodzenia przez trudne rzeczy, to my możemy być tymi, którzy nie widzą Bożych aniołów, którzy nie widzą Bożego działania, a nasze dzieci mogą je widzieć, bo one są otwarte na to, żeby Bóg do nich przemawiał przez sny. Więc mój syn widział kobietę, która go przyjęła, tak? I nad tym czuwał Boży zarząd. Więc jak ja bym zwróciła uwagę na ten sen, to ja bym miesiąca nie zmęczyła, ogryzając moje chrześcijańskie paznokcie. Tylko bym zaufała Panu Bogu, tak, w tym, że On naprawdę nad tym zarządza i właśnie powiedział to mojemu synowi w śnie. Więc słuchajcie, naprawdę Bóg do nas przemawia. Jeżeli my tylko jesteśmy otwarci, mówimy: Boże, Ty mów do mnie, Ty wyjaśniaj mi to i dawaj mi takie słowo, które będzie uzupełnieniem do tego, co ty chcesz mi dać w tym momencie, tak? Czyli Bóg porusza się poza granicami i Bóg porusza się poza rzeczami, które wydają się dla nas ograniczeniem, jeżeli tylko zaczniemy pytać Jego, jakie jest Jego zdanie i co On widzi, jeżeli przestaniemy słuchać w tym wszystkim ludzi. I widzisz, ja wam chciałam tutaj powiedzieć taki, przeskoczyłam już do tego, ale okej, nie będę się wracać, ale chciałam wam powiedzieć, że czyli kluczem w tych wszystkich trudnych sytuacjach, czy w momentach, w których potrzebujemy rady i czy potrzebujemy coś zrobić, nie wiemy, co zrobić, jest rozmowa z niebem. Jest spojrzenie z Jego perspektywy. I widzisz, ja chciałam wam powiedzieć, że ja bardzo słucham ludzi, którzy są dookoła mnie. Naprawdę myślę, że czasami słucham za bardzo. Słucham swoich pacjentów, bo do mnie przez nich wiele razy Bóg powiedział. Słucham dzieci, tak? Ostatnio rozważałam sobie pewne pokolenie, z którym sobie ewidentnie nie radzę, ale nie tylko ja, inni liderzy też. Ty się nie śmiej, bo ty słyszałaś, jakie to jest pokolenie, ale ja wam nie powiem. Tak, więc wychodziłam z moim psem na spacer i tak mnie to pokolenie denerwowało, bo właśnie jakaś kolejna społeczność się rozpadła, bo jakby to pokolenie wyruszyło stamtąd, bo było źle potraktowane. Więc ja sobie tak siedziałam i tak myślałam sobie i pomyślałam sobie, kurka, Panie Boże, ja po prostu jestem tak zdenerwowana, że po prostu my nie możemy nic zbudować, bo to pokolenie kompletnie nie odpowiada. Ono jest tak na sobie skoncentrowane. I słuchajcie, idę z tym moim psem, to właśnie to było wczoraj, tak? Bo chciałam dzisiaj wam mówić o pokoleniach, ale jeszcze mi ten temat nie, że tak powiem, nie przeżył się, więc idę i sobie tylko mówię. I pamiętam, jak jeden człowiek powiedział do mnie, to jest pokolenie, które musicie bardzo mocno przestudiować, bo to jest pokolenie, które może dużo zrobić, ale teraz bardzo mocno powstrzymuje. Nie? I słuchajcie, ja tego słucham i dlatego cały czas się na tym skupiam i patrzę, co z tym można zrobić i powiem wam, to pokolenie ma cudne diamenty. Ja znam kilkanaście cudnych diamentów, ale pozostałe to jest naprawdę jak tona węgla do przerzucenia. W każdym razie idę sobie, to chodzę na most z moim psem, a na moście banda po prostu 9-10-latków. Wiesz, i tam, wiesz, rzucają coś, tam do błota wchodzą, tam taka mała rzeczka, nie? Więc tam jakieś rzeczy robią, nie? I nagle taki jeden 9-latek do mnie maszeruje i mówi: proszę panią, co to za pies? Czy mogę go pogłaskać? Ja mówię: oczywiście możesz go pogłaskać, ale cię obliżę i tak dalej. A proszę panią, nie szkodzi. A proszę mi powiedzieć, co to za pies? To labrador jest, proszę panią, bo nie ma czarnych labradorów. Ja mówię: są. I drugi przylatuje i mówi: no są jeszcze brązowe, są jeszcze białe, tak? Mój tata taki ma. A proszę panią, a czy on, i tu już usłyszałam mamę, proszę panią, ale czy on się leni, czy sierść mu się sypie? Następny przyleciał, nie? I ja mówię: no czasami, a widzi pani, a ja bym chciał mieć labradora, ale moja mama mówi, że psu się sierść nie musi sypie. I wiesz, i następny mówi: proszę panią, widzi pani, jakie ja mam nogi w błocie, nie? I ja mówię: no i co z tymi nogami? Mówi: ten labrador mnie że oblizać, to i tak nic gorszego już się nie stanie niż te nogi w błocie. A wie pani, że ja tam wchodziłem, nie? Ja tam z nimi stałam na tym moście 20 minut, słuchajcie. Ja myślałam, że oni się znudzą, ale oni dalej po prostu ze mną gadali, opowiadali mi różne rzeczy, a pani tutaj mieszka, co u pani słychać, nie? I słuchaj, oni w końcu ruszyli, Bóg do mnie powiedział: nie ufaj diabłu w to, co on ci mówi, że nie ma więzi pomiędzy pokoleniami. Ufaj mnie, że ja stworzę mosty. I ufaj mnie w tym, że to pokolenie, które idzie za nimi, przyciągnie to pokolenie do Boga. Tak? Tak jak bo to pokolenie ma łączność z tobą. I przypomniał mi Bóg o tym, że po prostu w Izraelu było tak, że byli ojcowie, tak, którzy żyli z Bogiem, byli synowie, którzy kompletnie odpadali od Boga i byli wnukowie, którzy wracali do Boga i przyciągali synów do Boga. I pomyślałam sobie: wow, czyli Boża strategia działania w wypełnianiu Bożego przeznaczenia, Bożego powołania jest zupełnie inna niż nasza. Więc jeżeli nawet my widzimy jakieś pokolenia, w którym są nasze dzieci na przykład, tak? Czyli jako pokolenie stracone, tak? To możemy pamiętać o tym, że Bóg posyła już pokolenie, które będzie ratunkiem dla nich. Że Bóg posyła już pokolenie, które będzie ich przyciągać, a jednocześnie będzie wzmocnieniem dla tego pokolenia, które zostało same. Więc Boża strategia jest zupełnie inna niż nasza w działaniu i Boża strategia jest zupełnie inna niż nasza w patrzeniu na nasze powołanie. Ja ostatnio rozmawiałam jeszcze z innym liderem i on mówi do mnie: wiesz co, Iza, ja mogę wiele rzeczy zrozumieć, ale dlaczego jak ja robię ewangelizację, to na tą ewangelizację przychodzi mi osoba, która jest chora psychicznie, osoba, która ma Downa, osoba, która po prostu jest byłym alkoholikiem i ciągle nie ma pracy i one przychodzą na ewangelizację. On mówi do mnie, no i jeden człowiek, który jest moim asystentem i pracuje ze mną. Mówi, jak my mamy zrobić ten kraj? Nie. I wiesz, ja tak słucham i mówię do niego, no wiesz, no ja nie wiem. Ja myślę, że my to musimy robić mocą Bożą, a nie tym, co pokazujemy. Wiesz, i diabeł bardzo często pokazuje ci rzeczy, jakie mogą się wydarzyć, najgorsze scenariusze i rzeczy, które i pokazuje ci twoje przeszkody. Tak? Czyli jesteś na przykład w pracy, tak jak ja jestem, jest świetna praca, świetni pacjenci i nagle jeden pacjent zaczyna ci robić, wiesz, awarię, zaczyna ci w ogóle mówić o tobie, co on myśli w ogóle, drugi zaczyna to robić i ty myślisz, jak przyjdzie ten trzeci, to go zabije. Nie? Ale rozumiesz, czyli zdarzają się jakieś rzeczy, które powodują, że ty masz ochotę zaprzeczyć wszystkiemu. A jak jesteście rodzicami, to wiecie, jak to jest. Jak masz dwójkę dzieci i jedno się rozchoruje, to jest wiesz... to ty myślisz sobie, dam radę, ale później się okazuje, że w jakiś przedziwny sposób drugie się od niego zaraża. A jak masz więcej dzieci, to idzie jak lawina, a na końcu pada mąż i ty zostajesz sama. I myślisz sobie, no przynajmniej ja będę zdrowa, nie? I na koniec ty padasz. Więc wirusy przedszkolne są straszne. Zgadzacie się ze mną, nie? Przedszkolanki i ci, którzy mają dzieci w przedszkolu, to są wirusy zabijające dorosłych wręcz. Nie mówię o COVID-zie, słuchajcie. Ja mówię o zwykłych wirusach, które po prostu powodują, że nie masz siły, żeby wstać z łóżka. Tak więc tak naprawdę nieprzyjaciel ciągle nam sprzedaje swoje plany. Ciągle nam mówi, co on nam zrobi, jak on z nami postąpi, jak skończy się nasze życie. Ciągle nam objawia swoje plany. A my tak słuchamy. I te myśli, które przychodzą, no tak, no nie jest dobrze, tak, nie będzie lepiej i w ogóle będzie źle. No przecież wszystko się kończy, no tak to już jest, no wszystko się kończy, no ludzie umierają, wszyscy umierają, ja umieram, tak? Rozumiecie, ja rozumiem, że w tych okolicznościach teraz to ten głos się jeszcze bardziej wzmaga, bo ma do tego naprawdę duże powody, tak? No bo dużo trudnych rzeczy się dzieje. Ale prawda jest taka, że Pan powiedział, i nie mówię tego w arogancji, a ufając w łasce, tak? Nie chcę tego mówić, kochani, w arogancji. Nie powinniśmy nawet tak myśleć. Halleluja i do przodu, nic mi się nie stanie, nic nie będzie. Wiesz, kiedy my przechodziliśmy przez bardzo trudne rzeczy w naszym domu, to we mnie umarła wszelka arogancja. Z takimi myślami, że wiesz, że my tu będziemy rzeczy robić i tak, alleluja i tak dalej. Ja zobaczyłam, że ja muszę ufać w łaskę. Że to po prostu takie ufanie, że wszystko będzie dobrze i do przodu i tak dalej, to naprawdę my musimy ufać w łaskę. Słuchajcie, do mnie przychodzą pacjenci, którzy męczą się z depresją i nerwicą, to jeszcze nie jest żaden rak, tak? I oni do mnie mówią, proszę panią, ja bym wolał mieć raka, bo ja bym wtedy miał porządek z głową. To są naprawdę bardzo trudne przypadki. Ale jest nadzieja, jeżeli my przestaniemy słuchać tego, co do tych naszych głów wkłada diabeł i zaczniemy słuchać tego, co do naszych głów mówi Bóg. Tak? Dlatego, że jeżeli my się spotykamy z Nim, to jest ten miejsce, gdzie jesteśmy normalni, czujemy się normalni, czujemy się zdrowi. I wiesz, to, co powiedział brat Mel, kiedy kończył taki cały swój wykład, on powiedział tak, Iza, chcę, żebyś dobrze pamiętała to, że Bóg jest dobry i że twoje życie się skończy tak, jaka jest Jego natura, bo należysz do Niego i Jego jesteś. Rozumiesz? Czyli bez względu na to, co po drodze się dzieje, to On zadba o mnie, a jak mnie nie będzie, zadba o moich bliskich, tak? I nie ma czegoś takiego, że jest jakikolwiek moment w twoim życiu, wliczając to moment grzechu, w którym Bóg cię zostawia i nie jest po twojej stronie. Duch Święty jest powiedziane, że On nas nie porzuci, nie opuści i będzie z nami do końca. Chyba, że my się Go wyprzemy. Ale nie jest powiedziane, że my zgrzeszymy, tylko jest powiedziane, że my się go wyprzemy. Czyli Duch Święty jest z nami obecny cały czas. Nie ma takiego momentu, cokolwiek się dzieje, by On nas opuścił. I nie ma takiego momentu w tym momencie, jak zbłądzisz, nie ma takiego momentu, jak zbłądzisz, żeby Bóg cię opuścił. Dlatego, że On jest po naszej stronie i powiedział, że nas będzie wspierać, więc po naszej stronie musi być. I tutaj chciałam powiedzieć taką rzecz, pomyślę o tym. Wiesz, ja często słyszę takie w dzisiejszym społeczeństwie jest takie momenty, kiedy ludzie, znaczy takie fragmenty, kiedy ktoś tam się dzieli i mówi, wiesz, ja myślę, że Kościół już jest niepotrzebny. Ja myślę, że teraz wszystko się dzieje poza Kościołem, że struktury przeszkadzają, że struktury są niepotrzebne. Wiesz, ja pracuję przez wiele lat już poza strukturami. To, co robię od wiatrołapów po jakieś modlitwy, to w ogóle nie jest struktura tego Kościoła. Ja po prostu pracuję ponad tym, ale nigdy nie pomyślałabym, tak, kochając Kościół, że Bóg oleje Kościół. Jeżeli Jezus zapłacił cenę za oblubienicę, jeżeli w tym samym czasie mamy fragmenty, między innymi w Tesaloniczan, tak, które mówią o tym, że Kościół jest takim miejscem, gdzie my wzajemnie się zasilamy, że my się wzbogacamy i dzięki temu idziemy po prostu w dobrym kierunku, tak, to ja nie widzę takiego momentu, żeby Bóg powiedział, ja olewam swój Kościół. Ja nie widzę takiego momentu. Wiesz, ja się o to modliłam, bo pomyślałam sobie, ja słucham ludzi, ja bym się nie chciała pomylić i myśleć, że Bóg powiedział, Kościół jest niepotrzebny. Ale Jezus wielokrotnie mówi o tym, że On oddaje życie za oblubienicę. I że On kocha oblubienicę. I ja wiem, że my jako Kościół nie wyglądamy całkiem fajnie. Wiesz, jeden kulawy, inny łysy, przepraszam bracia, tak? Inna za szczupła, inna za gruba, tak, inna za, nie wiem, za blond, inna za w ogóle, tak, ta taka, tak, i po prostu my naprawdę nie jesteśmy zbiorem doskonałych ludzi. To już wam wiele razy mówiłam, tak, ale Bóg powiedział, kochaj to, bo ja to kocham. I dla mnie to jest największy warunek bycia w Kościele. Ja to kocham, bo On to kocha. I ja nie wiem jak, ale mnie to ponoć wzmacnia. I ja wzmacniam ponoć innych. Wiesz, więc dla mnie, jeżeli Bóg mówi pewne rzeczy, to On nie będzie przeczył temu, co wcześniej powiedział. Więc jeżeli On powiedział, że On oddał swoje życie za oblubienicę i że jest głową Kościoła i że ten Kościół rośnie wzajemnie się zasilając, to ja mu wierzę, że tak jest. Tak? A to, że działamy poza strukturami, to jest zupełnie inna bajka i powinniśmy tak działać, dlatego że być może naszym przeznaczeniem to jest, żeby wzmacniać wiele społeczności. I mój mąż wiele razy mi zadawał takie pytania, Iza, to jest wszystko fajnie, ale wiesz, na wiatrołap, on co roku mi to wylicza, słuchajcie, powiem, bo go nie ma, nie? Co roku mi to wylicza, ile osób w tym roku pojechało z drogi? Ja mówię, o, w tym roku, kochanie, to była obfitość. A, po prostu ten był i piątka dzieci. No to okej, okay, nie? Ale słuchajcie, ja rozumiem serce pastora, serce pasterza, tak? On chciałby, żeby Kościół jakby dostawał cząstkę. Ale ja rozumiem, że mój pastor rozumie również to, że my jesteśmy Kościołem misyjnym, który sieje w inne kościoły i sieje w innych ludzi. I że my zawsze będziemy trochę taką drogą, która daje możliwość takiego odpocznienia innym i brania znach. I potrzebujemy rozumieć swoje powołanie. Ale dlaczego o tym mówię? Właśnie w tym kontekście, w którym mówiłam wcześniej, czyli tego, że my musimy słuchać ludzi, ale pytać i tak o odpowiedź nieba. Że musimy rozumieć, że dla Boga pewne rzeczy są ważne. Myślałam sobie, kiedy będzie taki moment, kiedy ja przestanę przychodzić do kościoła. Będzie taki moment. Wiecie, jaki to będzie moment? Kiedy moje życie będzie już postanowione. I będę wiedziała, że odchodzę i że będę już tam. Tak? I to będzie taki moment, w którym wyjdę z kościoła. Chyba, że zdarzy się coś takiego, w którym Bóg mnie wyprowadzi, będę musiała wyjechać na przykład w ogóle z Polski, co też jest możliwe w Jego planach. Tak? Ale chcę, żebyście zrozumieli, że kluczem nie jest słuchanie tego, co mówią ludzie, dlatego że duch tego świata działa i on daje ciągle podpowiedzi, jak tutaj najlepiej zrobić, jak to najlepiej rozwiązać. A wiecie dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy my nie rośniemy w zwarciu, to stajemy się nieodporni na działanie nieprzyjaciela. Teraz bardzo duży atak idzie na proroków, którzy są wyciągani z kościołów. Wyciągani, żeby nie byli jego częścią, wiecie, z dwóch powodów. Kościół jest budowany na fundamencie apostołów i proroków. Więc jeżeli nie będzie części fundamentu, Kościół nie będzie budowany. Ale są wyciągani, dlatego że to są ludzie bardzo wrażliwi i bardzo łatwo jest ich urazić i oni bardzo łatwo lądują za społecznością. Więc takich ludzi bardzo kosztuje to, żeby jednak w tej społeczności zostać. I ja to bardzo szanuję. Ale my też musimy bardzo uważać tego na to, że my nie możemy mówić, że odchodzimy, dlatego że jesteśmy zranieni i nie będziemy tu więcej. Bo w ten sposób to my będziemy zaliczać społeczność po społeczności. I ten sam atak idzie na wstawienników, którzy w pewnym momencie zaczynają rozumieć, nie, tu nie jest nasze miejsce, my nie jesteśmy zrozumiani. To my musimy doprowadzić do tego, żebyśmy weszli w to miejsce zrozumienia. Bóg da nam język ludzi uczonych, jeżeli taki jest potrzebny. Bóg da nam język, w którym możemy przemawiać. A jeżeli tym językiem nie przemawiamy, to cały czas możemy realizować nasze powołanie bycia z Nim. Dobra, nie wiem czemu o to weszłam, ale chyba dlatego, że tak gadam o tych pokoleniach sobie ostatnio w swoim sercu. I dlatego, że tak mnie to denerwuje, że po prostu nieprzyjaciel po prostu ciągle rani ludzi. I nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. I nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. I bardzo bym chciała, żeby było inaczej. Ale nie wiem, czy jako Kościoły jesteśmy gotowi na to, żeby być przed sobą nadzy. I od razu muszę sprostować, bo tu różni ludzie słuchają tego, tak? Chodzi mi o taką nagość, taką szczerość, taką prawdę. I wielu ludzi mówi, tak, że żeby wejść w prawdziwą relację głębokości, to my musimy być przed sobą nadzy. Tak? Czyli musimy mieć odwagę powiedzieć wszystko, co czujemy, co myślimy. Ale to jest nieprawda. W kościołach nie możemy tak robić, dlatego że my nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, żeby powiedzieć wszystko o sobie i żeby usłyszeć wszystkiego o sobie. Dlatego jesteśmy jakąś częścią ciała i dlatego ktoś nas wzmacnia, a kto inny nas nie wzmacnia. Ten nam pomaga, a kto inny nam nie pomaga. Czy kiedy podzieliłeś się tutaj takim swoim obszernym świadectwem dotyczącym swoich grzechów i byłeś tu na tym miejscu, albo zrobiłbyś to, czy miałbyś 100% pewność, że jesteś przyjęty? Nie. Nie. Dlatego są miejsca, w których powinieneś to mówić i są miejsca, w których nie powinieneś to mówić. To są bardzo bliskie granice i bardzo bliscy ludzie, tak? I to jest on, przed którym możesz powiedzieć więcej. Ale to jest trzymanie granic i to jest zupełnie inny temat. Dobra, czyli teraz reasumując, bo ominęłam bardzo dużo fragmentów biblijnych, to przeczytam dwa, które są dla mnie bardzo ważne. Jeden dotyczy Abrahama, czyli z Hebrajczyków 6:13-22. Gdy Bóg składał obietnicę Abrahamowi, powołał się na samego siebie, nie było bowiem nikogo większego niż on. Obietnica ta brzmiała następująco. Obdarzę cię wielkim szczęściem i sprawię, że twój ród stanie się wielki. Abraham okazał cierpliwość i doczekał się spełnienia tej obietnicy. Wszyscy wiemy, ile lat to trwało. Ludzie, chcąc rozwiązać jakiś spór, przysięgają na kogoś większego od siebie. Dlatego Bóg, chcąc pokazać, że jego obietnica jest niepodważalna, również złożył przysięgę. A Bóg nie może złamać swojej obietnicy lub przysięgi. Dzięki temu zapewnieniu możemy więc uchwycić się jego obietnicy, wierząc, że ją spełni. Nadzieja ta jest dla naszej duszy jako kotwica dla statku. Jest bowiem niewzruszona, mocna i zaczepiona za zasłoną nieba. Tam właśnie wszedł Jezus, nasz reprezentant, na wieki stający się najwyższym kapłanem na wzór Melchizedeka, o którym dzisiaj mówił Zbyszek, także się uśmiałam, no nieźle, bo ja bym czytała dalej o Melchizedeku. Więc bez względu w jakim miejscu jesteś, to potrzebujesz podnieść swoje oczy, znać okoliczności, w których jesteś, znać sytuacji, w którym jesteś. I naprawdę jeszcze ci daleko do Abrahama, który czytał tyle lat do tego, żeby obietnice się wypełniły. Ale to od ciebie zależy, czy będziesz żył obietnicami i będziesz wierzył w to, że Bóg naprawdę, tak jak jest napisane w 2 Kronik 16:9, Bóg przegląda całą ziemię, by wzmacniać tych, którzy trwają przy Nim całym sercem. Jeżeli będziesz pełen Bożych obietnic, to tak będziesz wierzył. Jeżeli będziesz pełen okoliczności i czytania tego, co diabeł ci pokaże, nie będziesz miał siły, żeby wierzyć. Więc nieprzyjaciel jest o wiele chętniejszy i bardziej otwarty, żeby sprzedawać ci to, co on chce ci pokazać, żeby sprzedawać ci zagładę, ciemność i mrok. Bez względu na to i w małżeństwie, i w twoim życiu psychicznym, i w twoim życiu duchowym, i w twojej pracy, i w twoim kościele, on ci zawsze będzie oferował mrok. Natomiast Bóg da ci światło, ale tylko w tym świetle jesteś w stanie realizować Boże perspektywy. Widzisz, przychodzi nowy czas chwalców. Chwalców, którzy będą przychodzić i naprawdę stawać w Bożej obecności i uwielbiać Go całym sobą, nie tych, którzy będą oceniać innych. Naprawdę, jeżeli ja mam popatrzeć na ze swojej cielesności na każdego z was, łącznie ze sobą, to zobaczę bardzo dużo wad i bardzo dużo problemów. Jeżeli mam popatrzeć na to, jak Bóg na nas patrzy, a to jest prawda o nas i to jest coś, co nas wzmocni, to okaże się, że to będzie zupełnie inaczej wyglądało od tego, co ja widzę. Więc moje oczy, które są tutaj na ziemi, bardzo często wskutek tego, że my nawet jak nie wiemy, to korzystamy z ducha rozeznania i widzimy różne rzeczy. Moje oczy mi pokazują dużo brudu, dużo śmierci, dużo złych rzeczy dookoła mnie. Ale czy to naprawdę są te rzeczy, które ja mam oglądać? A jeżeli mam je oglądać, to powiedzcie mi dlaczego. Ja myślę, że żebyśmy byli w stanie dalej pójść i być pewni naszego powołania i jego realizować, my potrzebujemy podnosić nasze oczy na Boże obietnice, podnosić nasze oczy na to, co Bóg do nas mówił. Ja ostatnio przestudiowałam mnóstwo proroctw, mnóstwo snów, które dostałam przez lata, właśnie dlatego, że gdzieś się zawiesiłam w tych rzeczach. I słuchajcie, nie dlatego, że ja stoję w miejscu. Przede mną jest bardzo duża konferencja, ta, którą mamy zrealizować, prorocza. Jest jeden wyjazd w poszukiwaniu wizji. Jest szkoła, którą chcemy rozpocząć. Szkoła uzdrowienia wewnętrznego. Więc ja mam potąd, po kokardę mam rzeczy. I jeszcze jest kilka szkół, do których muszę w tym roku grafik uruchomić, proroczych, bo następnych ludzi szkolimy. Więc to nie jest kwestia, że ja stanęłam w miejscu, bo ja nie mam roboty. Ja już nie mam, mój mąż do mnie mówi, ty mi ciągle mówisz, że ty potrzebujesz wiedzieć, gdzie masz biec. Mówi, kobieto, przecież ty nawet nie masz przestrzeni do tego, żeby biec. Nie? No jeszcze dzieci, wiecie, matura w tym roku. Też zdajecie maturę? Ktoś z was zdaje maturę w tym roku? No, o, widzisz, też zdajecie maturę. No, ja po prostu, ja dopiero 8 klasę skończyłam, a już maturę kończę. I mój mąż mówi do mnie, no wiesz, teraz matura. No, ale co zrobimy teraz, wiesz, matura, a później znowu będzie matura. Wiesz, więc my mamy jeszcze dużo egzaminów po drodze do zdania, tak? Bo nasze dzieci w tym wszystkim są. Ale jest kwestia taka, że jeżeli my nie skupimy się na Bożych obietnicach, to my się naprawdę w tym zgubimy. Czyli poczekajcie. Tu przeszliśmy, dobra. Do tych obietnic jedną rzecz jeszcze dodam. 1 Koryntian 10, 13. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca ludzkie siły. Kiedy czytam ten fragment, to w moim wypadku ja się naprawdę zastanawiam nad tym. Ja się naprawdę zastanawiam, czy to jest prawda a propos mnie, bo jeżeli ta próba, z którą przechodziłam, nie przekraczała moich sił, to ja naprawdę chyba jestem siłaczem, niezłym. Wiesz, ale myślę, że każdy z nas, który przechodził przez bardzo trudną sytuację, taką na przykład zagrażającą naszego życiu albo kończącą wszystko, to ma taką myśl, że to chyba jest jakaś przesada w tym fragmencie. Ale dla mnie ten fragment czytany dalej wyjaśnia to, bo mówi, dotąd nie przekroczyliście przez próby, które przekraczają siły ludzkie, Bóg jest wierny, On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść. I to jest ten moment. Te próby przekraczają nasze siły i nas nieprzyjaciel bardzo dobrze celuje. Jeśli boisz się czegoś, że coś cię może spotkać, to powiem ci, już jesteś bliski tego, że cię to może spotkać. Więc szukaj Bożej łaski, abyś mógł znaleźć ucieczkę, abyś mógł znaleźć wyjście z tej sytuacji. Bo jedno jest pewne, że cokolwiek się dzieje, to tam już są ustawieni Boże aniołowie, aby cię z tej sytuacji wyprowadzić. Cokolwiek się dzieje, to jeżeli tylko zawołasz, to w tym momencie Boże niebo jest całe otwarte, aby cię z tej sytuacji wyciągnąć. Tylko musisz się pogodzić z jedną rzeczą, że to może nie wyglądać tak, jak ty sobie to wyobrażałeś. Że to może nie być taki nadprzyrodzony cud, jak sobie to wyobrażałeś. Że być może to będzie się wiązało ze stratą. Ja 2 razy przeżyłam taką stratę. Raz zostawiliśmy cały kościół. Ja nie mogłam po prostu tego przeżyć przez kilka lat. To był taki ból i takie cierpienie, że moich kochanych zostawiłam tutaj i musiałam wyruszyć do innego miasta. I jeszcze straciłam z nimi zupełnie łączność. Każdy ich powrót, kiedy przyjeżdżali odwiedzać mi w Krakowie, to było jakby mi ktoś serce rozdzierał. A wiedziałam, że nie ma powrotu. Więc w takich sytuacjach, w takich momentach, po pierwsze, Bóg ci podaje nowych ludzi, a po drugie, w czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znaleźć, ale nie znieść. Ale nie szukajcie tego, że to rozwiązanie będzie takie, jak wy sobie je wyobrażacie. Ono będzie inne, ale ono spowoduje, że z nim wyjdziecie. I podam wam tutaj przykład zgładzący wszystko, który rozważałam sobie kilkanaście razy, dotyczący śmierci Szczepana. Szczepan, który głosił Ewangelię i którego dorwali i go kamieniowali. I Szczepan, który został ukamieniowany, słuchajcie. Ale nie wiadomo, czy to w ciele, czy poza ciałem, w tym momencie, kiedy on był kamieniowany, on już był w innym wymiarze. On był już z Jezusem. On już był razem z Nim. Więc widzisz, rzeczy nie zawsze kończą się tak, jak w naszym ludzkim życiu wydaje się, że byłoby najlepiej. Ja wiele ludzi wypłakałam, w których myślałam sobie, na pewno jeszcze mogłabym coś zrobić, żeby ich zatrzymać. Na pewno jeszcze mogłabym coś zrobić, żeby to skończyło się inaczej. Na pewno jeszcze, wiesz, ile snów miałam tego typu, takich flashbacków, tak? Że można było zrobić to, można było zrobić to. Jak prowadzisz ludzi przez wiele lat, to żyjesz takimi nocnymi flashbackami, w których wydaje ci się, że mogłaś coś zrobić. Może gdybyś była miększa, a może gdybyś była twardsza, a może gdybyś była bardziej różowa, a może gdybyś była bardziej zielona, a może gdybyś tutaj nie powiedziała, tu powiedziała, tutaj zapowiedziała, tu przepowiedziała. A może gdybyś zdążyła podać rękę, a może gdybyś zrobiła to. Więc każdy z nas ma mnóstwo takich sytuacji, w których wydaje nam się, że mogło się zadziać inaczej. Więc my potrzebujemy poszukać Bożego rozwiązania i pogodzić się z Nim. I znaleźć to, tak jak Bóg to widzi. Nie będę wracała już do swoich dzieci, bo już im dzisiaj dam spokój. Więc musimy wierzyć, że wszystko dobrze się skończy, kończąc ten fragment, i że my skończymy dobrze z jednego powodu. Bo Boża natura jest dobra. I jeszcze jedno. Uzmysłowcie sobie to, że Szczepan skończył dobrze. I nie dlatego, że głosił Ewangelię, ale on skończył dobrze. On swoje powołanie wypełnił i przyszedł po niego sam Chrystus. Chrystus tu przyszedł i spotkał się z nim. On swoje powołanie skończył dobrze. Jak tą lekcję zatrybimy, to będziemy rozumieć inne rzeczy. To będziemy rozumieć inne rzeczy, które się dzieją, okej? Okej, dobra. Dlaczego skończą się dobrze? Bo nie jesteśmy cudzoziemcami, Efezjan 2,19. Czyli staliście się obywatelami nieba, należycie do Bożej rodziny. Jesteście jak dom zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. To On bowiem łączy ze sobą poszczególne elementy tej budowli i sprawia, że wznosi się ona jako święta świątynia dla Pana. Dzięki temu jesteście częścią budowli, w której mieszka Duch Święty. Jesteście częścią budowli, w której mieszka Duch Święty. I teraz podam wam przykład, który już będzie końcem, a oleję, ale mam taki fajny fragment, taki fajny. Moja córka jechała pociągiem z miasta. I moja córka dzwoni do mnie i mówi, mamo, mi się kręci w głowie i tracę przytomność. Nie? I ja mówię do niej, gdzie jesteś? Ona mówi, nie wiem, gdzie jesteś, gdzie jestem. Nie? I ja mówię, słuchaj, podejdź do drzwi i szybko wysiądź, ale zapytaj się, gdzie jesteś. Ja próbowałam do niej dodzwonić się chyba setkę razy, próbowałam ją jakoś, wiesz, wydobyć, płakałam, jeździłam, w końcu ruszyłam samochodem i myślałam, gdzie się znajdę na stacji. I w końcu po 15 minutach czy 20 ona się odezwała, mówi, mamo, jestem wesoła. I ją znalazłam, taką połąbloną na ławce. I ja ci chciałam powiedzieć, że tak szuka cię Bóg. Gdziekolwiek jesteś, w jakimkolwiek miejscu jesteś, w którym nie możesz iść dalej, ponieważ należysz do Bożej rodziny, jesteś Jego częścią, to On cię w tym miejscu znajduje. Nie musisz się bać tego, że zaczniesz gdzieś sypać się psychicznie, że cokolwiek się stanie, bo On cię znajdzie w tym miejscu, w którym jesteś i przytuli cię i będzie z tobą. I będzie z tobą rozmawiał, bo jeżeli matka, która jest matką dziecka, potrafi robić wszystko, myśmy wtedy z Markiem w dwójkę jeździli dwoma samochodami, szukając jej. To dopiero On, który wodzi oczami po całej ziemi i który nie zrezygnował z ciebie nie dlatego, że jesteś Jego planem na sukces dla Polski, planem na realizację wielkiego przebudzenia, ale że jesteś Jego planem królestwa, oczkiem w głowie, jesteś Jego dzieckiem i On jest z tobą, jest przed tobą i jest za tobą, twoją tylnią i przednią strażą i prowadzi cię i jest z tobą. Kiedy tylko go zaczniesz szukać, znajdziesz go, bo jest powiedziane, że ci, którzy szukają, ci znaleźli.
Okej, przeczytam ten mój fragment, bo już nie będzie taki piękny. Powtórzonego prawa, 7:9:11. Wiedzcie zatem, że Pan Bóg Twój jest Bogiem wiernym. On tym, którzy Go kochają i przestrzegają Jego przykazań, dochowuje przymierza i okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia. Możecie wstać, kochani. Tato, dziękuję Tobie za Twoją łaskę, za łaskę bycia z Tobą. Dziękuję Tobie, Tato, że bez względu na to, w jakim miejscu jesteśmy, przez jakie rzeczy przechodzimy, to Ty jesteś naszą tylnią i przednią strażą. Ja dziękuję Tobie, Tato, że Ty jesteś ponad wszelkimi przeciwnościami, które mamy w życiu. I być może mamy ciągle tą nadzieję, że mogliśmy przez nie przejść inaczej, ale to nie zmienia faktu, że Ty jesteś naszą tylnią i przednią strażą. Że Ty czytasz nasze serca i odpowiadasz tym sercom. Że Ty przychodzisz wtedy, kiedy jesteśmy zgnębieni i przychodzisz wtedy, kiedy jesteśmy niemocy. I to Ty jesteś tym, który kiedy wyruszamy, zaczyna nam towarzyszyć. I Tato, ja modlę się o każdą osobę na tym miejscu i każdą osobę, która nas słucha, aby miała odwagę, żeby wyruszyć. Aby miała odwagę, aby wyruszyć i wierzyć, że Ty jesteś z nami. Że Ty ich nie opuścisz i Ty ich nie porzucisz. Tato, ja dziękuję Tobie za odwagę do wyruszenia do naszego przeznaczenia. Tato, i ja dziękuję Tobie, że my możemy odnaleźć nasze miejsca schronienia. Nasze miejsce schronienia, możemy odnaleźć naszą społeczność i nasz Kościół. Że możemy się tam schować. Że możemy się tam schować aż do momentu wyruszenia. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty już teraz posyłasz lekarzy do naszych serc. Że Ty już teraz posyłasz ludzi, którzy dotkną naszych serc, przemienią nasze serca i napełnią nasze serca swoją radością, tą, którą Ty im dajesz. Ja Ci dziękuję, Tato, że wysyłasz do nas pielęgniarzy. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty prowadzisz nas. Chciałam jeszcze jedną rzecz dodać. Nasz nieprzyjaciel w tych czasach, ja to mówiłam na wiatrołapie, rani ludzi, nie zabija ich, ale ich rani. Dlatego, że wie, że wielu z nas ruszy do pomocy im. I wtedy będziemy zaangażowani być może nie w te rzeczy, które powinniśmy być zaangażowani. I ci zranieni ludzie będą nas zasypywali swoim zranieniem i my nie będziemy mogli pójść w miejscu naszego przeznaczenia i naszego powołania. Dlatego my musimy zawsze w tym wypadku również pytać Pana Boga, czy to są ludzie, których my mamy nieść, czy to są ludzie, których mamy pomagać. Tak? Bo to ranienie powoduje również to, że ktoś, kto się w to angażuje, może być zatrzymany w swoim powołaniu. I teraz nie mówię o tym, żeby was zatrzymywać od pomocy tym, którzy są biedni. Zawsze powinniśmy wyciągać rękę. Ale kiedy widzimy, że coś dziwnego się dzieje z naszym życiem i że my niesiemy wręcz te zranienia innych osób, że one się stają naszymi własnymi zranieniami, że tak jak oni osądzają innych, tak jak my osądzamy, tak i my osądzamy, tak jak oni myślą źle o innych, tak jak oni myślą źle o kościołach, także i my myślimy, to znaczy, że coś jest nie tak, że my dźwignęliśmy ciężar, który nie jest naszym ciężarem. Nie wiem, do kogo z was mówię, ale mam wrażenie, że to jeszcze powinnam powiedzieć. Okej, takim dziwnym akcentem zakończę. Tato, ja dziękuję Tobie za każdą osobę na tym miejscu. Dziękuję Tobie za czas wyruszenia do nowych przeznaczeń. Za czas wyruszenia do nowych miejsc. Tato, ja dziękuję Tobie, że nawet jak stoimy, to my jesteśmy gotowi, aby wyruszyć. O, tym zakończę. Ktoś przyszedł tata do takiego małego chłopca i mówi do niego, stań jak do Ciebie mówię. Ten chłopiec dalej siedział. Mówi, stań jak do Ciebie mówię. Ten chłopiec dalej siedział. W końcu wstał, ale mówi, tata, jak ja tu przed tobą stoję, to ja i tak tam siedzę. I ja chciałam ci powiedzieć, że Pan Bóg widzi, czy ty siedzisz, czy ty stoisz. I ja mówię do ciebie, ty zbuntowańcu, ty wstań i stój, a nie mów, że stoisz, a dalej siedzisz. I rusz się do Bożego powołania, bo masz całe wsparcie, które jest ci w tym potrzebne. Całe wsparcie, które w tym wszystkim, które do tego wszystkiego potrzebujesz, okej? Okay? Także jeszcze pomódlmy się wszyscy razem, tak jak tu jesteśmy, o tych, którzy są w internecie, bo wiem, że słuchają nas ludzie, którzy potrzebują wyruszyć do swojego powołania, a utknęli gdzieś w internecie. Także, Tato, my modlimy się teraz o tych wszystkich ludzi, którzy nas słuchają. My, którzy jesteśmy społecznością drogi, razem z naszymi gośćmi. Tato, i modlimy się, abyście wy, którzy nas słuchacie, którzy jesteście taką naszą ręką internetową, żebyście mogli wyruszyć do waszych przeznaczeń, żebyście mogli gromadzić ludzi w miejscach, w których jesteście, żebyście mogli zaczynać nowe społeczności tam, gdzie jesteście posłani, żebyście mogli zaczynać nowe misje, żebyście mogli wejść w nasze, w wasze przeznaczenie. I modlę się również o tych, którzy są zniechęceni tym, że podjęli swoje powołanie, ale ludzie nie szli za nimi, bo poszli za nimi tych, którzy by nigdy nie chcieli. My modlimy się, aby ich oczy były otwarte, aby zobaczyły, że Bóg uruchomił całe tłumy aniołów, aby z nimi szli. I modlimy się też o tych, którzy zostali zniechęceni i zrezygnowali po prostu z kroczeniem za Pana, aby ich życie było zawrócone, aby ich życie zawróciło do miejsca ich przeznaczenia i powołania, aby przestali słuchać nieprzyjaciela, który przemawia do nich, aby zaczęli słuchać Boga, aby zaczęli szukać Boga, aby zaczęli słuchać Boga, aby zaczęli szukać Boga, aby zaczęli słuchać Boga, aby zaczęli szukać Boga, dlatego że wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą. Wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą. Tato, i my zostawiamy tych ludzi, którzy nas słuchają, z Twoim przesłaniem, z Twoim przesłaniem, z Twoim powołaniem, z Twoim powołaniem. Tato, my dziękujemy Tobie, że Ty jesteś początkiem i końcem wszystkiego.